Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Nowak. Jestem autorem opracowania tekstu, przypisów oraz posłowia do najnowszego wydania słynnego przedwojennego reportażu Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Reportaż, książka, która ukazała się w przededniu II wojny światowej, wywołała olbrzymi oddźwięk i rezonans społeczny, polityczny w II Rzeczpospolitej, a także szeroko poza jej granicami, przede wszystkim w Berlinie, w III Rzeszy, gdzie stała się w którymś momencie tematem politycznym dnia i problemem tamtejszych elit politycznych, militarnych. O popularności tej książki może świadczyć fakt, iż do 1939 roku ukazała się w 6 kolejnych nakładach, a więc bez wątpienia była bestsellerowym tytułem i można powiedzieć, że jednym z najciekawszych, najlepszych reportaży dwudziestolecia międzywojennego. Temat wydawał się trywialny. Podróż częściowo kajakiem, częściowo samochodem polskiego publicysty, reportażysty, wydawcy książek Melchiora Wańkowicza i jego nastoletniej córki na tereny ówczesnych Prus Wschodnich, przede wszystkim Warmii i Mazur, ale także Powiśla i dalej na północny wschód, Królewiec i okolice. Pod pozorem wycieczki krajoznawczej, podróży i napisania reportażu dla jednego z poczytnych, czołowych niemieckich czasopism Der Angriff, jak polski dziennikarz, jak polski pisarz widzi współczesnemu Prusy Wschodnie, kryło się także nieco głębsze, inne przesłanie, inny leitmotiv tej pracy, mianowicie odkrywanie, poszukiwanie w zasadzie śladów polskości na terenie przede wszystkim Warmii i Mazur. Wańkowicz czyni to z jednej strony w bardzo przemyślany, w bardzo metodyczny sposób. Do tej pracy przygotował się starannie wcześniej. Przejrzał literaturę, zrobił kwerendę biblioteczną, przejrzał mapy, wytyczył sobie i trasy i napisał jak gdyby scenariusz tej wyprawy. Natomiast z drugiej strony było w tym bardzo dużo także spontanicznej reżyserii i jak gdyby tego, co się działo na boku każdego dnia, a więc poddanie się spontanicznej chwili reakcji temu, co przyniesie ze sobą nie tylko dzień, ale poszczególni jego rozmówcy i osoby, z którymi się spotykał, zarówno te, które on sam wybierał, jak i te, które go pilnowały z ramienia tajnej policji niemieckiej. Jest to także ciekawa narracja kajakowca, człowieka obytego z wodą, który ma za sobą ileś tam sezonów wodnych, rzecznych, podróży kajakowych, jego córki również, jest to już taka ich tradycja rodzinna, słynny kajak Kuwaka, nawiasem mówiąc słowo wytrych w rodzinie Wańkowiczów, które wcześniej pojawiło się dla określenia jednym słowem, bardzo minimalistycznie, bardzo skrótowo, ale jednoznacznie określające jej charakter czy sens tego określenia, w zależności od tego, czy tyczyło to osoby, zdarzenia, jakiejś sytuacji rodzinnej bądź w szerszym tle. I nagle to słowo pojawia się jako nazwa ukochanego kajaka, łódki, którą cała rodzina podróżowała po różnych szlakach wodnych drugiej RP. Książka pisana jako pierwsza z książek Wańkowicza, pisana z pierwotnym zamiarem twórczym, a więc według słów samego autora starannie się nie tylko do niej przygotował, ale także przemyślał jej charakter, jej treść, układ zdarzeń. I chociaż potem pobyt na miejscu i wiele zdarzeń zmodyfikowało, to jednak ten pierwotny zamysł twórczy się ukazał i Wańkowicz rzeczywiście skonstruował i napisał książkę w postaci nowoczesnego reportażu, która ukazywała dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że ślady polskości, ślady zarówno kulturowe, jak i językowe, jak i w postaci samych ludzi, głównie na Mazurach, ale także ziemi warmińskiej, się zachowały. Bardzo często w szczątkowej formie, z mocnym lakierem, z mocnym pokostem zniemczenia, zindoktrynizowania. Z drugiej strony pokazała ta książka także, co dla czytelnika, ale także czynnika politycznego w II RP było zaskoczeniem, to, że ten polski element na Warmii i Mazurach został przez naszą ojczyznę zaniedbany, pozostawiony samemu sobie, w zasadzie bez wsparcia, bez pomocy, co stanowiło jak gdyby bardzo żywy kontrast z tym, co w drugą stronę w akcji germanizacji w tym czasie robiono ze strony niemieckiej. Patrząc na to dzisiaj, jest to ciekawy przyczynek historyczny do tych czasów, do tych ziem, do tego, co ówcześnie się działo. A po 1945 roku te realia polityczne, ale także geograficzne, etnologiczne, to wszystko nagle uległo całkowitej zmianie. Większość ludzi, która zamieszkiwała te tereny, musiała je opuścić albo w czasie samych walk, głównie w 1945 roku, albo już później. Nowy element napływowy nie bardzo znał historię, z czasem ją poznawał dopiero i zaczynał kultywować. Wańkowicz daje nam zatem nie tylko ciekawy reportaż o ówczesnej sytuacji geopolitycznej, społecznej, o tym, co się działo w roku 1935, w przededniu II wojny światowej na tych ziemiach, ale także daje nam wspaniale zachowany obraz geografii tych miejsc, zwłaszcza po jeziorze, szlaki wodne, ówczesne miasta, miasteczka, osady, które u Wańkowicza zapisane są pod ówcześnie obowiązującymi nazwami miejscowości, wśród których wielu można doszukać się, zarówno tych staropruskich, jak i późniejszych słowiańskich pierwiastków. To doskonałe pokazanie relacji polsko-niemieckich ówczesnego czasu i stopniowe, konsekwentne przygotowywanie się nazistowskich, hitlerowskich Niemiec do wojennego konfliktu, który ostatecznie wybuchł 1 września. Te tereny miały być taką i były takim swoistym lotniskowcem niemieckim zawieszonym nad Polską. Wańkowicz jako jeden z pierwszych i nielicznych w 1935 roku pokazuje realne zagrożenie ze strony Niemiec hitlerowskich. W kolejnych diagramach części ilustracyjnych reportażu pokazuje, jak miałby i jak mógłby wyglądać atak niemiecki na II Rzeczpospolitą i co dosłownie 4 lata później się sprawdziło zupełnie już w realistycznym czasie i wymiarze. Także patrząc na to także z punktu widzenia historyka II wojny światowej, można znaleźć tu wiele ciekawych odniesień i konstatacji pisarza z tym, co się miało dziać później. Książka, jak mówiłem, znalazła w Niemczech dużo sprzeciwu, sporo zaangażowania czynników politycznych do tego, aby utrącić ją tuż po ukazaniu się na rynku. Działania zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i politycznym, a także dyplomatycznym, miały doprowadzić do utrącenia jej pojawienia się i dystrybucji. Ostatecznie się to nie udało. Niemcy, doceniając pracę Wańkowicza, wydali doskonałe tłumaczenie w języku niemieckim, w nikłym nakładzie, kilkuset egzemplarzy dla zaufanego partyjnego aktywu, głównie skupionego w Bund Deutsche Osten, organizacji ziomkowskiej, niemieckiej na obszarze między innymi Polski, całej Europy Wschodniej. I miało to być przykładem doskonałej polskiej roboty propagandowej. Planowano także napisanie antysmętkowej wyprawy do Polski, gdzie miano ukazać rzekomą niedolę niemieckiej mniejszości w Polsce. Autorem tego opracowania miał być wybitny niemiecki pisarz i reportażysta Hausner, którego Wańkowicz kilkakrotnie przywołuje na stronach swojej książki. A pomocne miały być w tym mu organizacje mniejszościowe właśnie z Bund Deutsche Osten i Deutsche Vereinigung z Bydgoszczy, gdzie jednym z głównych prominentnych działaczy tej organizacji był Gero von Gersdorf, Geschäftsleiter Deutsche Vereinigung, jak go Wańkowicz opisuje, który był doskonale znany Wańkowiczowi, także osobiście, albowiem wraz ze swoim ojcem byli jednymi z głównych udziałowców kościańskiej cukrowni, a Melchior Wańkowicz jako swego czasu na przełomie lat 30. i 2-3 lata później doradca polskiego przemysłu cukrowniczego, doradca reklamowy, marketingowy, autor między innymi znanego hasła popularnego do dzisiaj "cukier krzepi", doskonale znał realia cukrowni w Kościanie, która była jednym z głównych elementów tej marketingowej układanki, a jej dyrektor psarski, zresztą przyjaciel jego, a także przyjaciel rodziny, młodsza z córek Wańkowicza, Marta, ta dokładnie, która bierze z ojcem udział w wyprawie smętkowej, i dwie córki dyrektora psarskiego są bohaterkami Ziela na kraterze, innych książek Melchiora Wańkowicza i tego wieczorku po koncercie Paderewskiego w Lozannie. Losy tej książki były od samego początku zatem bardzo ciekawe i dosyć takie specyficzne. Reportaż miał bezcenną warstwę graficzną, ilustracyjną, która nie tylko współgrała z treścią, ale była jego uzupełnieniem, dodatkowym walorem reporterskim. Niestety w 1958 roku, gdy wznowiono większość książek Wańkowicza, także Na tropach smętka, ten element uległ całkowitemu przeobrażeniu, zmienieniu. Książkę poddano nieznacznej cenzurze, usunięto z niej większość fragmentów dotyczących bitwy, wojny polsko-bolszewickiej i marszałka Piłsudskiego. Natomiast większość pozostawiono w stanie niezmienionym, ale tak jak mówię, uszczuplając przede wszystkim tą warstwę graficzną. W 2011 roku wydawnictwo Pruszyński wznowiło, w Warszawie wznowiło po raz kolejny wydanie Na tropach Smętka, przy którym miałem przyjemność pracować, a wówczas przywróciliśmy wszystkie fragmenty, większość fragmentów ocenzurowanych w 1958 roku. Natomiast książka pozostała bez warstwy graficznej pierwotnej. A w 2022, kilka miesięcy temu, łódzkie wydawnictwo Księży Młyn wznowiło po raz kolejny Na tropach Smętka Melchiora Wańkowicza. A miałem również wielką przyjemność i okazję pracować przy tym tekście. Tak jak mówiłem, przygotowałem do niego zarówno posłowie, jak i przypisy, ale także pracowałem przy tekście, aby ta pierwotna warstwa językowa bez wszelkich ingerencji cenzuralnych, także późniejszych zmian redakcyjnych, poprawek, przeinaczeń, zwykłych błędów drukarskich mogła znaleźć się na rynku. Osobnym elementem tego wydania jest przywrócenie tej właśnie charakterystycznej pierwszej warstwy graficzne, a więc wszystkich zdjęć, szkiców, grafik i zestawień tabelerycznych, które się znalazły w pierwszych 6 wydaniach reportażu. Dodatkowym jak gdyby elementem tego wszystkiego jest uwspółcześnienie tekstu, ale w tym znaczeniu, że po raz pierwszy w historii powojennych wydań reportażu Na tropach Smętka znalazły się w nim obowiązujące obecnie nazwy wszystkich miejscowości, które występują w tekście, co niewątpliwie ułatwi wielu turystom, wielu odwiedzających Warmię i Mazury przenoszenie się w czasie i przestrzeni w duchu pana Melchiora w dzisiejszych czasach, bo wiele z tych miejscowości ma zmienione nazwy i zupełnie inaczej dzisiaj widnieją na mapach i w atlasach geograficznych. Książka, która niewiele straciła ze swojej aktualności, także politycznej, geopolitycznej, a wydarzenia ostatnie na Ukrainie pokazują, jak niewiele brakuje, aby konflikt wybuchł i Melchior Wańkowicz pokazuje, jak to mniej więcej może wyglądać. Jest to także sytuacja, która pokazuje, że pewne geopolityczne uwarunkowania militarne, niezależnie od tego, od upływu czasu i zmian, mogą być dla naszego kraju zagrożeniem. I w tym sensie nadal pozostaje wiele problemów opisanych przez pana Melchiora, nadal aktualnych. Ale wydaje mi się, że najbardziej aktualny jest ten walor poznawczy. Zarówno piękno tej ziemi, jej kształt, jej walory turystyczne, geograficzne, poznawcze, urok chwili, która czeka kogoś, kto zdecyduje się odwiedzić i zwiedzić ten kraj, ale także jak gdyby zatrzymane w czasie i przestrzeni te wydarzenia, które miały miejsce prawie 9 dekad temu i dzisiaj nie ma już ani tych ludzi, ani tych zjawisk, ani tych emocji, które tam były, natomiast pozostały miejsca i często zapiski prasowe, biblio i biograficzne w księgozbiorach, a bez zapoznania się ze szczegółami tego wszystkiego, bez poznania tych realiów politycznych, społecznych, narodowościowych, jakie panowały w latach 30., u schyłku lat 30., bez chociażby drobnego wprowadzenia współczesnego czytelnika w ten problem, wydaje mi się trudne. Stąd większość tych rzeczy znajduje się w przypisach. Zachęcam zatem do sięgnięcia po ciągle aktualny reportaż Melchiora Wańkowicza Na tropach smętka, który właśnie w tym roku miał swoją kolejną odsłonę.